że uważam, że nasze wewnętrzne sprawy powinny być rozstrzygane w wewnętrznych działaniach. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co ma być na tej Radzie Krajowej. Nie ja ją zwoływałem, nie ja jestem ani inicjatorem tego. Nie mam zupełnie wiedzy, natomiast też dostałem tego maila, też dostałem tą informację. Ja myślę, że pani przewodnicząca zobaczyła, jaka jest sytuacja i jako lider podjęła chyba jakieś działania, żeby uspokoić. Panie doktor, nie ukrywam, że było mi bardzo przykro, że na ostatnim posiedzeniu, w trakcie posiedzenia, które było posiedzeniem merytorycznym, gdzie mieliśmy pracować nad drukami, w trakcie posiedzenia została przez grupę posłów przedłożony wniosek o zmianę regulaminu naszego klubu.
A kiedy pan się nie zgodził, to
Nie, sekundka, ja wytłumaczę dlaczego. To też nie tak wyglądało. No, jak potem koleżanki wprost powiedziały, zmiana regulaminu jest potrzebna im po to, żeby odwołać przewodniczącego.
Czyli pana.
Czyli mnie.
Potem był wniosek, właśnie głosowanie odwołania przewodniczącego.
No właśnie.
I pan zamknął posiedzenie.
Nie, panie redaktorze, ale to właśnie zostało przedstawione w sposób nie do końca zgodny z faktami. Ja powiedziałem jedną rzecz. Słuchajcie, nie ma problemu. Ja się mogę poddać weryfikacji naszego posiedzenia klubu. Tylko uważam, że po pierwsze, chciałbym, żeby to byli wszyscy posłowie i senatorowie. Brakowało wtedy 25% naszego klubu.
Tak, brakowało 9 osób.
Tak?
Dobrze, ale to po kolei, panie przewodniczący, bo pan jest gotów na weryfikację. Wiemy, że jest to oświadczenie części polityków wchodzących w skład klubu Polski 2050, kiedy oni mówią i piszą o kryzysie w funkcjonowaniu klubu i obwiniają o ten kryzys pana. Było 18 podpisów, ale wczoraj posłanka Leo powiedziała na naszej antenie, że dopisały się kolejne osoby, jedna albo dwie, już nie pamiętała pani posłanka. Czyli większość klubu kwestionuje sposób zarządzania pana tymże właśnie klubem.
Tylko mam pytanie, czy kiedykolwiek, którakolwiek z posłanek powiedziała w jakim zakresie? Nie ma żadnych konkretów. I o tym mówię.
Jest czy to pan zwoła na tym posiedzeniu Sejmu posiedzenie państwa klubu, czy dojdzie do głosowania tego, czy pan zostaje, czy odchodzi?
Żeby była jasność, ja się nie uchylam od podjęcia odpowiedzialności. Jeżeli koledzy i koleżanki będą chcieli mnie odwołać, ja nie mam co do tego problemu.
Ale może pan zwołać posiedzenie klubu?
Zwołałem posiedzenie klubu. Wszystkim moim koleżankom i kolegom napisałem, że 25 lutego na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
Czyli dopiero 25 lutego.
Ale dlatego, że mam, już wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że mamy kolejne posiedzenie Sejmu. Wpłynęły dwa wnioski od dwóch grup posłów, żeby przeprowadzić to posiedzenie. Wybrałem takie, na którym jest po pierwsze, koleżanki i koledzy będą mogli zaznajomić się z tymi projektami zmian regulaminu, które zostały zaproponowane przez grupę posłów związanych z panią poseł Pauliną Henning-Kloską, a także w taki termin, który umożliwi tym posłom i tym parlamentarzystom, tym senatorom, których nie było i nie ma dalej, żeby była jasność, nie ma dalej w Sejmie, to jest 25%, żeby mogli po pierwsze zaznajomić się z tym, a po drugie uczestniczyć w posiedzeniu klubu.
No oczywiście jest takie tłumaczenie, że każdy może wziąć udział w posiedzeniu klubu w sposób zdalny, bo jednak gdzie aktualnie przebywa.
Zgadza się. Panie redaktor, tylko jeszcze raz podkreślam, przedkładany projekt zmian w regulaminie można było wysłać dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, a nie o godzinie 10.05.
A czy nie traktuje pan tego wszystkiego, co się dzieje jako wotum nieufności wobec pana i kiedy takie wotum nieufności pojawiło się wobec posła Suchonia, który był przewodniczącym klubu, to on po prostu zrezygnował. Może to jest tak, że teraz odczuwa pan konsekwencje chociażby swoich wypowiedzi, które poznaliśmy na udostępnionych screenach z początku roku, że pan deklaruje, że jest gotów na czystkę w klubie, na przeprowadzenie tej czystki, że trzeba usunąć wszystkich złych ludzi.
Oczywiście, ja się nie odżegnuję od tych słów. Przykre jest to, że te osoby, które ujawniły te screeny, same nie ujawniły tego, co one pisały na tych grupach. Ja nie powiem co. Do mnie się zwracali redaktorzy, żebym ja ujawnił, co było pisane. Nie, bo uważam, że nie w ten sposób powinno się załatwiać sprawy wewnętrzne i to podwójnie boli. Po drugie, ja chcę zaznaczyć jedną rzecz. Ja na każdym etapie, odkąd byłem przewodniczącym, broniłem każdej i każdego posła. Nawet jak były pewne ruchy, które były niewłaściwe. Rozmawialiśmy z szefem partii. Zawsze powiedziałem, porozmawiajmy, poczekajmy. I ja jestem naprawdę człowiekiem, który szukał kompromisu przez cały czas. I proszę zwrócić uwagę, nawet po pewnych działaniach, które były zrobione wtedy, kiedy ja miałem tragedię w domu i musiałem na jeden dzień wyjechać z Warszawy.
Mówi pan teraz o tak zwanym rzekomym puczu, który miała przeprowadzić pani posłanka.
Ja tego tak nie nazwałem, tylko ja uważam, że po prostu takie rzeczy się nie robi koledze, takie rzeczy nie robi się znajomemu, a co dopiero komuś, z kim się pracuje.
No dobrze, panie przewodniczący, z tego wszystkiego, co pan mówi, wynika, że to po prostu dalej nie pojedzie w takim składzie. Obojętnie, czy pan zostanie przewodniczącym, czy pana zmienią na kogoś innego, to są dwie frakcje,
wychodzę z
które za sobą nie przepadają.
Ale najgorsze jest to, że jest to związane dalej z wyborami i to jest przykre. Ja naprawdę będę starał się i staram się, próbuję rozmawiać z koleżankami, próbuję im to wytłumaczyć i będę dalej próbował. Jeżeli mi się nie uda, to 25 lutego przestanę być przewodniczącym klubu parlamentarnego.
No ale wcześniej właśnie jest posiedzenie Rady Krajowej i głosowanie uchwały dotyczącej funkcjonowania Partii Polska 2050. Ja słyszę od polityków, którzy są przeciwni Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz. Czasem wręcz nie uznają wyniku wyborów, twierdzą, że ta druga tura była skręcona i kampania ją poprzedzająca.
A, to ja jeszcze nie słyszałem, żeby druga
tura. A, widzi pan.
No, proszę.
Może trzeba się wypisać z partii, wtedy człowiek ma lepsze informacje na temat tego, co dzieje się w Polsce 2050. No to te osoby twierdzą, że być może na tym posiedzeniu Rady Krajowej padają takie słowa, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie chciała zaprowadzić w partii dyktaturę.
Ja nie widziałem tej uchwały. Ja bardzo chętnie się teraz o tej uchwały zaznajomię. Ja nie wiem. Panie redaktor, prawdziwy lider, który widzi, że się łódka chyboce, próbuje tą łódkę uspokoić. I uważam, że jeżeli jakiekolwiek próby porozumienia podejmuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bardzo dobrze. I jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony.
A to będzie jakaś
bo tak jest odpowiedzialny
próba
lider.
Porozumienia, tak? Wszystkich ze wszystkimi?
Panie doktor, ja naprawdę bym chciał, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy spróbowali znaleźć wspólne rozwiązanie i wytłumaczyli, co jest nie tak.
Posłanka Leo, z którą rozmawiałam wczoraj w wywiadzie politycznym, też mówiła, musimy porozmawiać. Wszyscy deklarują, że chcą rozmawiać, nikt nie rozmawia. No chyba, że z dziennikarzami.
Nie, no ja rozmawiam. Wbrew pozorom, ja rozmawiam.
A z kim pan rozmawia?
Nie będę wywlekał tych informacji, rozmawiam.
A czy Szymon Hołownia jest obciążeniem dla partii? Bo jak pan powiedział o tej bujającej się łódce, to ja mam wrażenie, że to on właśnie buja tą tonącą łajbą, kiedy próbował zablokować proces wyborczy, kiedy groził, że rozbije klub, kiedy chodzi i krytykuje.
Pani redaktor, wielu, jak pani sama widzi, bardzo wielu posłów naszej partii krytykuje, wyraża bardzo głośno swoje inne emocje, swoje inne postrzeganie. Ja uważam, że Szymon Hołownia, który był założycielem tej partii, który dalej jest w nazwie tej partii, pragnę zwrócić uwagę, że imię...
No, ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce zmienić nazwę tej partii.
To już jest decyzja pani przewodniczącej, ale on jest ojcem założycielem tej partii. Wszyscy, proszę zwrócić uwagę, wszyscy widzą, że Szymon powinien mieć... Jest jakiś pomysł na to, żeby Szymon był, Hołownia był wyróżnionym działaczem tej partii, więc...
Ale jaki pomysł na to, żeby był wyróżnionym działaczem partii?
To są nasze wewnętrzne pewne ustalenia, które będzie musiał, które będą związane ze zmianą statutu, które będą przeprowadzone...
Będzie honorowym przewodniczącym?
Jest to jedna z opcji.
Ale przecież w wyborach wewnętrznych dostał jeden z najsłabszych wyników wśród kandydatów do zarządu. Najpierw tyle samo głosów, co zgłoszony przez Paulinę Henning-Kloskę Michał Koniuch. Konieczna była dogrywka i Szymon Hołownia wygrał zaledwie jednym głosem z panem, który wcześniej był jego kierowcą.
Który także jest wicewojewodą, więc bardzo bym chciał i jest członkiem z naszych struktur. Tak, oczywiście, ja wiem, jak wygląda
ojciec
sytuacja.
Ojciec założyciel, panie redaktor.
Panie redaktor, wiem, jak wygląda sytuacja, ale to jest związane z pewnymi ruchami, które ja bym chciał, żeby się rzeczywiście skończyły na naszej łódce. One za bardzo wychodzą na zewnątrz. Może to też wynika z tego, że oczywiście, może inaczej jeszcze. W pewnych związkach zawsze się można kłócić. Nawet w małżeństwie może się nie zgadzać. Z żoną, z dziećmi i tak dalej. Natomiast to nie
państwa
powinno...
Państwa separacja i rozwód na horyzoncie.
Rano rozmawiałem z żoną, nic mi nie mówiła. Jezu.
Nie wierzę u państwa w małżeństwie, tylko u państwa w partii.
Może tak, ale to może też trochę oczyści atmosferę, a potem wszyscy znów się zaczną ze sobą kochać.
Naprawdę?
A ja zawsze... Panie redaktorze, jestem naprawdę
takie
człowiekiem,
cuda?
Który wierzy w miłość. Wierzy w to, że możemy się...
A posiedzenie Rady Krajowej w walentynki? Jak to się wszystko pięknie składa.
O, panie, tak genialnie.
Czy ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego była kompletną stratą czasu? Bo tego poprzedniej radzie mówił Sławomir Mentzen.
Nie. Muszę przyznać, że była bardzo merytoryczna. Ja uzyskałem bardzo wiele informacji, zarówno co do programu SAFE, to...
Ale od prezydenta pan otrzymał, czy od tych, którzy referowali panu prezydentowi?
Czy nie, prezydent zapowiedział i to kontynuował na radzie. Ja nie chciałem chodzić w szczegóły, no bo jest objęte to klauzulą. Natomiast pan prezydent miał bardzo wiele pytań dotyczących tego programu SAFE. Posłowie również mieli... Bo tak to wygląda ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Był minister obrony, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który tłumaczył, jak wygląda ten program i odpowiadał na pewne pytania. Byli panowie generałowie, więc naprawdę bardzo wiele merytorycznej wiedzy. Ten program SAFE jest bardzo ważny, więc taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała także na celu
przekonanie pana prezydenta, że złożył podpis pod ustawą, nad którą państwo dzisiaj zaczynają procedować w Sejmie.
To jest prawie 200 milionów złotych dla... 200...
Ale prezydent wydaje się być nadal nieprzekonany, bo wątpliwości ciągle wyrażają jego ministrowie.
Pani redaktor, no tak i bardzo się cieszę, że będą dalsze rozmowy i to jest duża odpowiedzialność teraz na rządzie, żeby w ramach prac na poziomie ministerialnym zarówno ministra, jak i ministrów pana prezydenta rozmawiać, tłumaczyć wątpliwości.
Dobrze, to teraz konkretne pytanie, bo przed posiedzeniem Rady prezydent powiedział, że będzie chciał zaproponować własne przepisy do projektu ustawy. Czy podczas tej części już zamkniętej prezydent powiedział państwu dokładnie, co chciałby, żeby w tej ustawie się znalazło?
Znaczy, mówił o ogólnych pewnych kierunkach. Nie mówił o szczegółach.
Bo też była taka zapowiedź prezydenckich ministrów, ponieważ ta ustawa ma zostać przyjęta w Sejmie w tym tygodniu jeszcze. Dzisiaj pierwsze czytanie, że administracja pana prezydenta będzie chciała uczestniczyć w tych pracach, więc jak rozumiem, oni muszą mieć już coś przygotowanego, co zgłoszą do...
Panie redaktor, ale ja uważam, że jak najbardziej, że ponieważ jest to tak ważna inwestycja dla polskiej zbrojeniówki, dla polskiej gospodarki, 80% z programu SAFE ma być w Polsce, więc uważam, że jest to olbrzymi zastrzyk gotówki, olbrzymi zastrzyk finansowania dla polskiej gospodarki.
Mhm. Chciałabym zapytać jeszcze o obecność na Radzie posła Włodzimierza Skalika, posła Korony Brauna. Czy ta kwestia stanęła na posiedzeniu? Czy panu obecność pana posła Skalika przeszkadza?
No, oczywiście, że mi przeszkadza. No, ja sobie nie wyobrażam, że człowiek o poglądach proputinowskich, prorosyjskich siada z nami do stołu. Bardzo mi to przeszkadzało, żeby była jasność. To jest poseł, który nie potrafił podnieść ręki za uchwałą potępiającą wlecenie dronów z Federacji Rosyjskiej na teren Polski. To jest poseł, który...
Nie przeszkadza Marcinowi Przydaczowi, bo na taką uwagę Pawła Kowala na portalu X odpowiedział: nie przeszkadzał wam na wcześniejszych posiedzeniach RBN-u? Jeśli macie dowody na agenturalność, to przedstawcie. Będzie sąd, będą wyroki, będzie reakcja. A tak to tylko odwracanie uwagi od merytorycznej dyskusji, którą chcemy dziś prowadzić.
Myślę, że merytoryki pan poseł Skalik żaden nie prowadził tej dyskusji.
Ale odzywał się, tak? Zabierał głos?
Merytoryki żadnej nie prowadził pan poseł Skalik.
No ale co zrobić z panem posłem Skalikiem? Kordon sanitarny wobec Korony Brauna?
Panie redaktor, ja uważam, że te poglądy, które Grzegorz Braun przedstawia i w ogóle jego ugrupowanie, no nie mieszczą się w polskiej racji stanu. To jest... I trzeba marginalizować, bo trzeba piętnować, trzeba pokazywać absurd, trzeba pokazywać tego, że to, że oni nie wnoszą żadnej tak naprawdę merytoryki do tej dyskusji.
Paweł Ślis, poseł i wciąż przewodniczący klubu Polska 2050.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za rozmowę. Za chwilkę informacja, potem komentatorzy Andrzej Bobiński i Michał Danielewski będą z nami.
Reklama.
Tylko do poniedziałku w sklepach stacjonarnych RTV Euro AGD. Kup smartfon i zyskaj dwie raty gratis przy zakupie w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Promocja obejmuje wszystkie smartfony z wyłączeniem Apple. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G za 1999 zł. Powiedz kocham nowym smartfonem. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp aż 70 cali, bezramkowy design. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy niskie ceny.
A co tam w Carrefourze?
Słodka promka na tłusty czwartek. Pączki z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem 85% taniej. 29 groszy za sztukę przy zakupie opakowania 12 sztuk. Oferta ważna tylko w ten czwartek. Cena przed obniżką 23,88 za opakowanie.
Let's go! W MediaMarkt kochamy takie okazje. Tylko do niedzieli. Kupując w zestawie oszczędzasz 20% ceny drugiego, tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie. Przyjdź i sprawdź! MediaMarkt.
Let's go!
Tylko w MediaMarkt. Kupon na premierowe modele smartfonów Samsung Galaxy. Bądź pierwszy i zgarnij 150 zł na premierową ofertę w zestawie. Nie czekaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
Co tak naprawdę opłaca się w życiu? Starać się dla tych, na których nam zależy. I okazywać im uczucia nie tylko od święta. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I bukiet tulipanów 7 sztuk. Cena przed obniżką 12,99. 40% taniej. Tylko 7,79 za bukiet. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Procent. Promocja.
Ma 20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie uchylam się od podjęcia odpowiedzialności, mogę zostać odwołany, jeśli taka jest wola moich koleżanek i kolegów, mówił przed chwilą Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050. Posiedzenie klubu 25 lutego i wtedy może zapaść decyzja w sprawie przewodniczącego spodzielonej od kilku miesięcy partii. 20 osób zostało rannych w wypadku autokaru na Mazowszu w Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa. Autobus wjechał do rowu. Droga jest zablokowana. Zorganizowano objazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę. Kanada w żałobie po tragicznych wydarzeniach w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Podczas strzelaniny w szkole zginęło 9 osób, 27 zostało rannych. Sprawczynią masakry była 18-latka, która popełniła samobójstwo. Policja ustala okoliczności tragedii. Wiadomo, że młoda kobieta od około 4 lat nie chodziła do szkoły. Policja była wzywana w minionych latach do jej domu w związku z problemami psychicznymi. W niektórych z tych przypadków chodziło także o broń. Przed sądem apelacyjnym w Paryżu kończy się proces Marine Le Pen, liderki francuskiej skrajnej prawicy, dotyczący fikcyjnych umów dla asystentów posłów jej partii w Parlamencie Europejskim. Wyrok zapadnie w lipcu, ale już teraz ocenia się, że zadecyduje on o przyszłości politycznej Marine Le Pen.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Medalu na łyżwach na razie nie mamy, ale nic straconego. Polacy o podium mogą powalczyć jeszcze na 500 metrów. Wczoraj na 1000 Damian Żurek był czwarty, do medalu zabrakło mu 700 sekundy.
Ludzie nie zapamiętają mnie, że byłem czwarty na igrzyskach, tylko zapamiętują 1, 2, 3, ale ja jestem z tego dumny i zostanie to ze mną, bo udowodniłem sobie, że jestem na najwyższym poziomie.
Złoto wywalczył wczoraj amerykański dominator Jordan Stoltz. Na 500 metrów panowie będą się ścigać w sobotę. Znakomity występ Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej. Polki zajęły szóste miejsce w zmaganiach saneczkowych dwójek. To najlepszy wynik od 40 lat, dlatego nasze zawodniczki płakały z radości. Wygrały Włoszki Andrea Welter i Marion Oberhofer przed Niemkami oraz Austriaczkami. Gorzej poszło naszym panom. Wojciech Mielewski i Michał Gantarczyk zajęli 13 miejsce. Triumfowali też Włosi Emanuel Rieder i Simon Kainzwalder przed Austriakami i Niemcami. Dziś Polacy będą rywalizować się w sztafecie mieszanej, ale nasz saneczkarz Mateusz Sochowicz do startu podchodzi z obawami.
Troszeczkę, że tak powiem, już kalkulacji, czy na pewno uda nam się zjechać jakieś na dobre miejsce w sztafecie, ponieważ Ukrainie jedzie, Rumunom jedzie, nam nie jedzie, Chinom też jedzie, także jakby będziemy bardzo jakby mocno jakby z nacjami, z którymi zawsze wygrywamy jakby no z urzędu, tak teraz na igrzyskach będziemy mieli jakby ogromny problem, żeby ich no przeskoczyć.
Sochowicz rywalizacji jedynek był 21. A co jeszcze dziś czeka nas na olimpijskich arenach? O 11.30 po raz pierwszy na starcie stanie Maryna Gąsienica-Daniel. Jej koronną konkurencją jest oczywiście gigant, ale dziś zapozna się ze stokiem w Cortinie podczas supergiganta. To no, o 11.30, o 13.00 bieg kobiet na 10 km techniką dowolną. Tu zobaczymy cztery Polki. O wysokie miejsca mogą powalczyć wspomniani już saneczkarze, a wieczorem czeka nas rywalizacja w short tracku. Na 500 metrów w ćwierćfinale pojedzie Natalia Maliszewska, a na 1000 Michał Niewiński, który w dość szczęśliwych okolicznościach wygrał swój bieg eliminacyjny.
Dużo zaryzykowałem, muszę przyznać, bo jednak nie podejmując tak naprawdę przez cały bieg prawie żadnego ruchu, nie chciałem marnować też sił na głupie przepychanki w tym biegu.
Początek tej rywalizacji o 20.15.
Jeszcze obowiązują alerty przed marznącymi opadami deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-wschodniej części Polski. Na mapie ostrzeżeń jest Pomorze, Warmia i Mazury, Podlasia, także część Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza Zachodniego i województwa kujawsko-pomorskiego. Temperatura maksymalna dziś od zera na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 9 na zachodzie i 12 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia Tok FM są z nami, chciałabym powiedzieć, komentatorzy, ale nie, jest na razie jeden komentator, na drugiego czekamy. Jest z nami Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
A czekamy na Andrzeja Bobińskiego z Polityki Insight. Rozczulił mnie wczoraj minister Bogucki, który wyszedł po 6-godzinnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego na konferencję prasową, razem zresztą z ministrami Przydaczem i Cęckiewiczem, i powiedział, że rada trwała 6 godzin i to przesądza, jak bardzo potrzebna i ważna była ta dyskusja. Zatem, szanowni państwo, im dłużej trwa zebranie albo narada, tym bardziej to zebranie albo narada są ważniejsze. Tylko że potem zarówno Bogucki, jak i kolejni mówcy, Przydacz, Cęckiewicz, zaprzeczali tej ważności dyskusji, bo okazało się, że oni się niczego nie dowiedzieli, że premier ani niczego o tym sejfie najpierw nie chciał powiedzieć, potem dociskany coś tam powiedział, ale niewyczerpująco, nie wiadomo, jakie jest stanowisko rządu w sprawie Rady Pokoju, choć ogłosił to premier Tusk przed posiedzeniem rządu wczoraj, w środę, przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i oczywiście także, że nie zostały rozwiane wątpliwości w sprawie marszałka Czarzastego. Jak mówił Cęckiewicz, to rozczarowujące, bo właściwie zostaliśmy z tym, czyli jak rozumiem domyślnie, z taką wiedzą, z jaką przyszliśmy na to posiedzenie. No więc udane czy nieudane to wizerunkowo, politycznie, marketingowo i dla kogo?
No skoro takie długie, to widocznie, jak już się dowiedzieliśmy od ministra Boguckiego, udane. Pan minister jeszcze w tym jednym zdaniu stwierdził, że zdążył pochwalić prezydenta, że to dowodzi, jak słuszna była decyzja o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa
Narodowego. Słuszna jest linia naszej partii.
Słuszna bardzo, chociaż jak chyba niektórzy z państwa, którzy nas słuchają, wiedzą z takiego zawodowego czy korporacyjnego doświadczenia, że 6-godzinne spotkanie raczej nie zwiastuje wielkiej konkluzywności i owocności
nikt nie był
tego spotkania. Jak to zwykle bywa przy 6 godzinach. No, wydaje mi się, że to była taka trochę polityczna wersja libacji na skwerku w takim sensie, no, że nic się tam nie wydarzyło szczególnego. To znaczy politycy weszli z jednym zdaniem i wyszli z takim samym. Pan Karol Nawrocki postanowił poprężyć muskuły, pokazać się jako wielki mąż stanu, który trzyma rękę na pulsie i patrzy, żeby koalicja 15 października żadnej szkody krajowi i jego obywatelom nie zrobiła. No i to mu się oczywiście udało. Natomiast konkluzje z tej rady są żadne. No to znaczy takie 6 godzin pary w gwizdek, z tego właściwie nic nie wynika, poza jakimiś ewentualnie wizerunkowymi domniemanymi korzyściami dla dla Nawrockiego.
Witam Andrzeja Bobińskiego w naszym składzie.
Dzień dobry.
Minister Przydacz, chyba lekko nawet zbulwersowany, mówił na tej konferencji prasowej, że część osób opuszczała posiedzenie Rady w trakcie, a przecież omawiano sprawy tak ważne. No wiemy, że wyszedł premier Donald Tusk, ponieważ już wcześniej zapowiadał, że nie będzie brał udziału w dyskusji na temat trzeciego punktu, czyli kontakty towarzysko-biznesowe marszałka Czarzastego. Widziałam, że na przykład marszałek Zgorzelski opuścił posiedzenie Rady, bo był umówiony na wywiad w TVN24. Mój wcześniejszy gość Paweł Ślis też na chwilę przed końcem musiał wyjść z jakiegoś tam powodu. Pewnie jeszcze tam
chyba
parę
Mariusz
osób
Błaszczyk
się wykruszyło, tak, bo chyba nikt nie zakładał, że będzie to trwało tak długo. Na pewno koalicja rządząca nie zakładała, ponieważ na 18 zwołała spotkanie liderów już w nowym składzie z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. To spotkanie oczywiście wczoraj nie doszło do skutku, bo wszystko skończyło się około godziny 20. Przed chwilą pytałam też Pawła Śliza, czy jest znany nowy termin tego spotkania i jak wynika z wiedzy przewodniczącego klubu Polska 2050, na razie tego nowego terminu nie ma, ale pewnie zostanie wkrótce wyznaczony. To teraz Andrzej Bobiński na temat swoich wniosków i spostrzeżeń dotyczących posiedzenia Rady.
Ja mam, dopowiadając się do tego, co powiedział Michał, ja mam chyba dwa wnioski. No jeden to jest ten taki lament, do którego się dopisuję, na temat tego, jaką funkcję zaczyna pełnić Rada Bezpieczeństwa Narodowego i tego...
Polityczną,
tak. To znaczy, to jest tak, że my w państwie mamy bardzo mało gremiów, okazji, instytucji, czy takich sytuacji, w których jesteśmy w stanie wyjść trochę poza spór polityczny i porozmawiać o rzeczach ważnych. I wydaje mi się, że właśnie zrezygnowaliśmy z jednego z niewielu takich narzędzi. A dla mnie takim podsumowaniem tego właśnie zamknięcia tego etapu, czy zrezygnowania z tego narzędzia, był taki filmik, gdzie właśnie jest taki na media społecznościowe zrobienie filmik, jak Karol Nawrocki przyjmuje, przemawia. No widać, że to jest po prostu element tego teatru i to się stało tym teatrem. I myślę, że to jest złe i słabe i potencjalnie bezpieczne. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że uzmysłowiłem sobie i dopiero czytając jakieś doniesienia z tego, o co pytał Karol Nawrocki, że tam jest pytanie o warunkowość. To znaczy, rozumiem, że to jest ten niepokój, z którego ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że jest taki niepokój w obozie Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to rozumiem, że mogłoby dojść do sytuacji, w której my wchodzimy w ten program SAFE, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w 2027, zaczyna robić rzeczy i teraz tutaj możemy sobie zadać pytanie, jakie rzeczy zaczyna robić, ale takie rozumiem, które powodują bardzo duży opór po stronie Unii Europejskiej, no i wtedy
i
się okazuje...
I pieniądze zostają zablokowane.
Albo pojawia się szantaż w postaci...
Jak to było w przypadku KPO, usłyszeliśmy.
Dokładnie tak. I wydaje mi się, że i szczerze mówiąc, nie, ja w ogóle nie przychodziło mi to do głowy, jest to dosyć odległa perspektywa.
A
i też,
przyszło.
A proszę bardzo, a tutaj się okazuje, że to jest. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że tak, rozumiem, dla tego środowiska politycznego to może być bardzo duży problem, tak? Szczególnie jeżeli planują w 27 robić rzeczy, które mogą doprowadzić do zablokowania tych środków.
To teraz jeszcze o formułę spotkania chciałabym zapytać, bo dzisiaj rano premier Donald Tusk około 6:15-20 zorganizował konferencję prasową. Nie było pytań, było oświadczenie. Odniósł się szef rządu do tego wczorajszego spotkania. I podsumował też kwestię właśnie jego formuły, bo w części otwartej mówił tylko Karol Nawrocki, nikt inny nie został dopuszczony do głosu, a kiedy prezydent po blisko pół godziny skończył swój wywód, no to ogłoszono, że teraz kamerom, dziennikarzom dziękujemy i już posiedzenie zamykamy. I wedle Tuska to nie ma nic wspólnego ze szlachetnymi regułami walki, wręcz. Dlaczego pan prezydent decyduje się na takie komfortowe dla siebie formaty, nie wiem, ale się domyślam. Cały czas trauma sierpniowej Rady Gabinetowej?
No pewnie tak, chociaż nie przeceniałbym aż takich wielkich szkód, jakie mogłaby w psychice prezydenta uczynić Rada Gabinetowa. Myślę, że jeśli już zdecydował się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa, jeśli program tej Rady Bezpieczeństwa z góry był określony jako pewien wichajster przekazu politycznego prezydenta, no to trudno się dziwić, że wykorzystał to sprytnie do tego, żeby wygłosić quasi-orędzie i nie dać możliwości odpowiedzi, no bo po co by wtedy była ta rada, skoro ktoś mógłby z prezydentem dyskutować, a prezydent miał inne plany. Ja jeszcze chciałbym do tego nawiązać do programu SAFE i tego, czego boi się PiS. On jest w trudnej sytuacji, jak sam Nawrocki jest tak naprawdę w trudnej sytuacji, no bo ewentualne weto, którym no, w tej swojej wypowiedzi prezydent trochę groził, wskazując, że skorzystają z tego Niemcy i że w ogóle to jest ogromny dług, który wszyscy obywatele będą spłacać, więc może tutaj być żaden.
Nas już nie będzie, no, więc oni będą spłacać.
Było to wyraźne mrugnięcie okiem, że weto jest opcją w tej sprawie, natomiast trudno mi je sobie wyobrazić z punktu widzenia politycznego, to znaczy jak prezydent Nawrocki, środowisko PiSu broniłoby tego weta, to znaczy broniłoby pozbawienia Polski ogromnych środków do wykorzystania na modernizację polskiej armii tu i teraz w obliczu wojny. No, byłoby to politycznie nie do wytłumaczenia, więc jest to trochę blef, wydaje mi się, obozu prezydenckiego, na który to blef też chyba rano premier Tusk odpowiedział dosyć ostrą polemiką z tymi wątpliwościami wobec sejf. Ale myślę, że to się skończy jakimś rodzajem kompromisu, to znaczy mogę sobie wyobrazić, że w Sejmie PiS w porozumieniu z prezydentem Nawrockim składa wiele poprawek, ale wśród nich dwie albo półtora poprawki są w miarę sensowne, te poprawki się przyjmuje. Nawrocki ma jakiś pretekst do tego, żeby gorzko, z zaciśniętymi zębami i wyrażając swoje wiele wątpliwości, ale jednak podpisać tę ustawę, co wydaje mi się w tej chwili najważniejsze poza tym spektaklem politycznym, no bo jeśli byśmy doszli do takiej, do takiego poziomu sporu politycznego, że...
No, że wywraca się 44 miliardy, tak? Euro?
Tak, no to byłoby już bardzo, bardzo niepokojące. Zresztą, no,
ale mamy przypadek KPO.
Mamy przypadek KPO, ale w tym przypadku, tu są dwa przypadki, no bo pamiętamy, że Koalicja Obywatelska próbowała przy ratyfikacji właśnie użyć KPO jako takiej politycznej broni przeciwko PiS-owi, zagłosowała wtedy przeciwko KPO w Sejmie pod jakimiś zupełnie poplątanymi argumentami, których nikt za bardzo nie rozumiał. No i to nie było, to było jeszcze przed powrotem Donalda Tuska na ziemię, tę ziemię i wtedy to się KO nie opłaciło, to znaczy no, spadki w sondażach.
No bardziej się nie opłaciło Lewicy, która wsparła Prawo i Sprawiedliwość w tym głosowaniu i przez rok mogła się odbudować sondażowo.
Chyba, no chyba akurat wtedy nie.
Tak, tak,
no,
ale... tak, tak.
Ale to już jest dyskusja o historii. No w każdym razie wydaje mi się, że nie byłoby to specjalnie opłacalne dla obozu prezydenckiego i obozu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale pamiętajmy, że KPO nie było wypłacane dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało pójść na ustępstwa odnośnie swojej wspaniałej autorstwa Zbigniewa Ziobry, deformy
no tak,
Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Bobiński.
Ja może w taki bardziej, nie wiem, cyniczno-realistyczny ton bym uderzył. To znaczy, wydaje mi się, że to jest element też trochę negocjacji i ustawiania się do tego tematu. Zgadzam się, że bardzo ciężko mi sobie wyobrazić to weto. Uważam, że ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego poza wszystkim innym i to, jak ona była przedstawiona i to, w jaki sposób właśnie było to ustawione, żeby tylko prezydent mówił, służyła temu, żeby zbudować jakąś narrację wokół wrażliwości, potrzeb i przekazu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. I że teraz wchodzimy w taki moment. Wczoraj ta ustawa SAFE była na komisji sejmowej dyskutowana. Jest wątek siłą rzeczy amerykańskiej i amerykańskich firm zbrojeniowych i amerykańskich interesów, które też tutaj odgrywają jakąś rolę. Więc poza tym spektaklem, i się zgadzam oczywiście politycznym i tym, że bardzo ciężko będzie to zawetować, to wydaje mi się, że tutaj też jest taki trochę element właśnie realnej polityki, gdzie jest próba wykorzystania awantury po to, żeby jakoś przesunąć te tony, jakoś ustawić, właśnie jakąś tą poprawkę zgłosić, ale może taką poprawkę, która z perspektywy jakichś interesów, powiedzmy, Prawa i Sprawiedliwości będzie miała sens. Tak, żeby tam wpisać, że możemy kupić nie więcej niż, nie wiem, 7% od Niemców. Tak, w sensie, wydaje mi się, że to jest też tak, że tutaj, że to nie jest tylko ciepłe powietrze, cała ta awantura wokół sejfu, że to też jest element po prostu jakiegoś takiego negocjowania stanowiska i negocjowania podejścia do tego zagadnienia w szerszym obrazku i że to nie chodzi tylko, że to nie jest sytuacja, to staram się powiedzieć, że to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, że to nie jest weto albo podpis, tylko to jest właśnie element trochę ustalania, jak ten sejf będzie wyglądał i pokazania przy okazji sprawczości pana prezydenta, który tutaj jest orężem Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje, że to on doprowadził do tego, że coś się wydarzyło, ale tu wracam trochę do myśli redaktora Danielskiego.
No i dlatego też Nawrocki domagał się pokazania tych 139 projektów, które mają być realizowane.
Ale z moich informacji wynika, że pan prezydent zna te projekty. Rozumiem, że chodzi teraz o to, żeby poznała je opinia publiczna. Pytanie, czy jest to możliwe? No to jest kwestia zbrojeń, tak? Więc to też nie jest tak. Bywały takie czasy w polskiej historii, kiedy było bardzo przyjemnie być szpiegiem w Polsce, bo można było tylko czytać gazety, tak? Andrzej Bubiński, Michał Danielewski z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Czy używanie phrasal verbs przestało mieć sens w języku angielskim? Jeśli tak, czym je zastąpić? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka podcastu English Biz w aplikacji Tok FM i na stronie tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej oraz ponad milion opcji zabudowy. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Pączek. Pączek w Kauflandzie to nie grzech. Do 50 rodzajów pączków i donatów w ofercie. A w środę i czwartek przy zakupach za minimum 100 zł z Kaufland Card 12-pak pysznych pączków gratis. Tak, 12-pak pysznych pączków gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
W salonach Empik znajdziesz prezenty na walentynki. Teraz do 40% rabatu na wybrane książki o miłości. Wybieraj spośród romansów, literatury obyczajowej czy kryminałów z romansem w tle. A do tego do 30% zniżki na gry dla dwojga. Empik.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10.30 i 15.00.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Hisense Hi-Move 6. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł.
Włączamy niskie ceny.
Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane meble. Oferta ważna od 4 do 22 lutego. Jysk.
Scandinavian Sleeping and Living.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skontroluje informacje Sławomira Cęckiewicza. O tym będziemy mówić w kolejnych informacjach o godzinie 9. A teraz Tomasz Siemoniak. Nie warto takich rzeczy robić. To był błąd. Tak umieszczenie w agendzie wczorajszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, punktu dotyczącego kontaktów biznesowo-towarzyskich, marszałka Sejmu ocenił w poranku TOK FM Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Minister podkreślał, że prezydent może w odpowiednim trybie poprosić go o dowolne informacje.
Grono blisko 30-osobowe nie jest gronem, w którym jakiekolwiek informacje mogę przekazać jako minister koordynator. Nie jest to grono, które jest powołany do takiej dyskusji, to znaczy formuły zbliżające się do komisji śledczej, no co to by miało być, jakieś odpytywanie marszałka Sejmu? Uważam, że było błędem umieszczenie tego porządku obrad.
Pałac Prezydencki i współpracownicy Karola Nawrockiego zapowiedzieli, że będą chcieli wyjaśnień służb w sprawie Włodzimierza Czarzastego. Ukraina dostanie 90 miliardów euro pożyczki, zdecydowali europosłowie na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pierwszy przelew ma popłynąć do Kijowa w kwietniu, a pożyczka ma zaspokoić 2/3 potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych 2 lat. Te pieniądze są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, mówiła francuska europosłanka Nathalie Loiseau.
Stany Zjednoczone już nie pomagają Ukrainie. Instytut w Kilonii ostrzega dziś, że pomoc dla Ukrainy opiera się na wsparciu niewielkiej liczby krajów i to Europa ponosi główny ciężar. To kwestia honoru i naszego najlepszego interesu, ponieważ stawką jest nasze bezpieczeństwo.
Z raportu Instytutu w Kilonii wynika, że w związku z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku wartość pomocy militarnej dla Ukrainy była najniższa od początku wojny. Więcej na ten temat w informacjach o 9:00. Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego został faworytem wyścigu o polskie nagrody filmowe Orły. Film zdobył 13 nominacji, między innymi w kategorii najlepszy film, reżyseria, scenariusz, montaż, najlepsza główna rola kobieca oraz męska. Jedną z kategorii festiwalu Orły jest najlepszy film dokumentalny. Tu nominację uzyskał m.in. dokument Pociągi Macieja Drygasa. To niezwykła epopeja, mówił podczas ogłoszenia nominacji reżyser Paweł Łoziński.
Wspaniała metafora i historia właśnie naszego straszliwego XX wieku opowiedziana w taki niezwykle odkrywczy sposób za pomocą tak naprawdę się wydawało tylko transportowania ludzi, ale tak naprawdę to jest wielki, wielki historyczny frez.
O wygraną w 10 kategoriach powalczą filmy Brat, Franz Kafka oraz Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej. Poranek jeszcze miejscami z mgłami, potem dużo chmur, w wielu miejscach deszcz lub mrzawka. Na północy i północnym wschodzie możliwy też śnieg. Tam również marznące opady powodujące gołoleć. Słońce, jeśli wyjrzy zza chmur, to tylko na południu. Tam też najcieplej, nawet plus 12 stopni. Na zachodzie do 9, w centrum 4, a najchłodniej na Suwalszczyźnie maksymalnie 0.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Andrzej Bobiński, Polityka Insight, Michał Danielewski, polityka.pl. Dzień dobry panowie. Jeszcze chciałabym panów dopytać o to, czy wątek kontaktów towarzysko-biznesowych Włodzimierza Czarzastego będzie kontynuowany, ponieważ od ministra Boguckiego dowiedzieliśmy się, że na pewno pan prezydent poprzez swoją kancelarię będzie jeszcze dopytywał koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Tomasza Siemoniaka, właśnie o kwestię tychże kontaktów Włodzimierza Czarzastego i jego dostępu do informacji. No i wedle moich informacji będą jeszcze jakieś komunikaty ze strony pana ministra, nie, ministra rzecznika Dobrzyńskiego na temat statusu Włodzimierza Czarzastego. Czy ten temat dla prezydenta jest jakoś wysoce opłacalny? Czy tak założono, że tak wiele energii jest temu poświęcane? Andrzej Bobiński?
Jakby pierwsze pytanie, które ja sobie zadaję od pewnego czasu i na które nadal nie znam odpowiedzi, to jest dlaczego z perspektywy z jednej strony celu, ale z drugiej strony uzysku Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wywołać polaryzację na linii PiS i Lewica. Był w tym studio Dariusz Sanderski, zdaje się, 2 dni temu, kiedy mówił właśnie o tym z takim delikatnym uśmiechem, o tym, że no on już się przygotowuje na kampanię wyborczą w 27, gdzie, która będzie pod znakiem polaryzacji Lewica-PiS, co oczywiście z perspektywy Lewicy byłoby najlepszą wiadomością w historii świata, więc takie mam poczucie jednak, że z tego całego bałaganu wyłania się taka wizja właśnie zbudowania tej Lewicy, wyciągnięcia ręki do tego Czarzastego i podbudowania go, zrobienia z niego symbolu walki z prawem i sprawiedliwością, co jest przedziwne i moim zdaniem kompletnie kontrskuteczne. Więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest pytanie, w co gra, jak jest to drugie dno, tak? Na ile to jest plan, żeby rozbić koalicję, żeby tą koalicję rozhuśtać, że tutaj będziemy wyciągać ten PSL, a będziemy tą Lewicę próbować wypchnąć i skłócić z Amerykanami, więc tu jest jakaś taka wielka gra, z której moim zdaniem niewiele też się uda i niewiele wynika. Koniec końców myślę, że jednak to się się nie opłaca panu prezydentowi. Myślę, że ten temat powoli będzie sobie dogorywał. Nie wiem, czy jeszcze jakieś będą kolejne odcinki, ale raczej to już nie będą te odcinki, które cały naród będzie oglądał. Zgadywałbym, że marszałek Czarzasty ostatecznie po cichu, po tym posiedzeniu wypełnił tą ankietę bezpieczeństwa osobowego, jeżeli dobrze pamiętam, rozwinięcie tego skrótu. I jakoś to się nam rozejdzie po kościach i będziemy czekali na kolejne okrążenie, gdzie zobaczymy, czy nadal Karol Nawrocki, czy PiS, czy to środowisko sobie ukocha lewicę jako tego największego wroga, jako tego złego w polskiej polityce. Ale wydaje mi się, że ta operacja nie została przeprowadzona świetnie i że nie przyniosła zamierzonych efektów.
Nawet trudno sobie szanuję te szachy 5D zrekonstruowane przez rektora Bobińskiego, natomiast trudno sobie wyobrazić właśnie cel, który miałby przyświecać Nawrockiemu i PiS-owi przy ataku na Czarzastego, no bo jakaś próba właśnie, nie wiem, rozchuśtania koalicji, czy próba odwrócenia sojuszy z takim wyobrażeniem, że oto PSL wielce oburzony z jednej strony takim antyamerykanizmem lewicy Czarzastego, z drugiej strony tymi domniemanymi związkami z Rosją, rzuca ręcznikiem, wychodzi z koalicji i tak dalej. No to trochę przypomina, by znowu wrócić do słynnej dyskusji o KPO, ten słynny plan polityczny ówczesnej opozycji wobec PiSu, że wyjdzie Rosław Kaczyński, straci panowanie nad sobą, dojdzie do przesilenia i upadnie rząd. No to mniej więcej jest PiS i Nawrocki, jeśli mieli jakiś w ogóle plan, no to przypominał właśnie tamten plan ówczesnej opozycji z Koalicji Obywatelskiej. Więc przypuszczam tak, no, że ten temat umrze, chyba że dowiemy się czegoś jeszcze na temat jakichś związków marszałka Czarzastego. Natomiast też trudno domniemywać, by taki scenariusz miał miejsce, bo wydaje mi się, że jeśli Gazeta Polska miałaby jakieś informacje, które byłyby przełomowe w tej sprawie, no to pewnie opublikowałaby jako pierwsze, a nie jako follow-up po kilku tygodniach, więc myślę, że tak, że sprawa umrze, marszałek wypełni tą ankietę. Pewnie nie od razu, bo żeby nie było tak, że pod naciskiem prezydenta coś tutaj się
robi. Bo przecież posłowie na konferencji wręczali tę ankietę panu tak, marszałkowi, posłowie Bochenek między innymi.
Pewnie jest za kilkanaście dni z jakiegoś oficjalnego komunikatu dowiemy się, że ankieta została wypełniona, sprawdzona i wszystko jest okej. Okay.
Czy mogę tylko słowo do tej ankiety dosłownie, bo wydaje mi się, tu są dwa wątki. Znaczy jeden to jest sama ta sprawa i wydaje mi się w wątku uzupełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego, znowu nie jestem pewien, czy tak to się nazywa, ale nie chodzi do końca o tą sprawę. Znaczy to jest ankieta, która zakłada, że trzeba wypełnić, z tego co pamiętam, ktoś mi opowiadał chyba 10 lat wstecz, wszystkie kontakty z osobami, nie wiem, z zagranicy, tak? To znaczy to jest taki moment, kiedy osoba publiczna musi się wyspowiadać z całego swojego życia praktycznie wstecz, co powoduje z jednej strony, że może się pomylić, że może o kimś zapomnieć, może coś zataić i jeszcze do tego to wpada w ten bęben jednak tego świata służb, bo wtedy oni mają ten cały materiał i zaczynają ten materiał mielić. Więc wydaje mi się, że w ogóle tutaj to jest ten...
Pamiętajmy, że rozmawiamy o politykach, czyli ludziach, którzy mają bardzo szerokie kontakty, tak?
Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie kontynuacja z perspektywy właśnie tego, co się znajdzie w tej ankiecie bezpieczeństwa osobowego, to wydaje mi się, że to nie będzie chodziło już o tą jedną sprawę, bo tu już chyba wszystko wiemy, to ewentualnie może mieć jakąś kontynuację na jakichś innych polach.
Jest taki sondaż dla Onetu, w którym zadano pytanie, czy pani zdaniem Polska 2050 dostanie się do Sejmu po kolejnych wyborach parlamentarnych. I nie zaskakuje wynik 49%, które mówią, że nie. Mnie zaskakuje 25% Polaków, którzy twierdzą, że i owszem, bo jak tutaj siedzimy, to pewnie szanse Polski 2050 na sukces wyborczy w roku 2027 oceniamy słabo. Ugrupowania, no bo być może pojedynczy posłowie, posłanki znajdą się na jakichś innych listach wyborczych. Rozmawiałam z Pawłem Ślizem, który powiedział, że 25 lutego chciałby zwołać klub i ewentualnie poddać swoją osobę pod głosowanie, bo jest wola części polityków w skład klubu parlamentarnego, by go odwołać z tego stanowiska. Jest krytyka jego sposobu zarządzania klubem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz natomiast na sobotę zwołała posiedzenie Rady Krajowej i na tym posiedzeniu chce przyjąć jakąś uchwałę dotyczącą funkcjonowania Partii Polska 2050. Nie wiem, czy jest w tym takie naiwne przekonanie, że jak się coś zaordynuje, będzie jakiś dokument, uchwała właśnie, no to jakoś to wszystko zadziała i można to wszystko posklejać. Można, nie można. Andrzej Bobiński.
No ja jednak bym się spodziewał, że klub i partia będą traciły zwolenników, ale też posłów, i że to napięcie i ten konflikt, który widzieliśmy w klubie w tym tygodniu, wynika z tego, że łatwiej jest przeprowadzić te wybory niż potem razem żyć w tym klubie, gdzie po pierwsze te podziały są bardzo silne i bardzo żywe, ale po drugie zdaje się, że wcale większość osób popierających i zwolenników Połczyńskiej na Łęczy nie jest wielka. Ja nie wiem dokładnie, jak to się rozkłada, no ale rozumiem, że to jest trochę tak, że wśród tego żółtego ludu, czyli działaczy partii Hołowni, nadal jest jakaś tam przewaga jednak tych lojalistów hołowniowo-pełczyńskich. Natomiast w samym klubie już jest inaczej, bo to też są posłowie, którzy już myślą o swojej następnej partii.
To oświadczenie podpisane najpierw przez 18 osób. Klub liczy klub sejmowy 31, a 36 cała reprezentacja parlamentarna, tak? Tak. No i jeszcze wczoraj posłanka Leo mówiła, że jedna czy dwie osoby się dopisały do tej listy.
No właśnie. Natomiast, więc myślę, że to jest tak, że będzie dochodziło do chyba nie jednego wielkiego rozłamu, tylko jakichś mniejszych rozłamów. Zgaduję, że to też nie jest tak, że ci rozłamowcy pójdą do jednego ugrupowania, tylko raczej będą się tak rozchodzili po tych różnych partiach. Ktoś gdzieś napisał, i ja po tym bym się podpisał, że wydaje mi się, że dla tej formacji największy sens by miało przeprowadzenie jakiś jednak elementu podziału, to znaczy, żeby rzeczywiście już zrobić to raz, a dobrze i w miarę szybko, a dwa, żeby wymyślić sobie jakiś taki merytoryczny temat, to znaczy, żeby się pokłócić o coś, żeby się pokłócić, nie wiem, o mieszkalnictwo na przykład.
A tutaj o stołki, które nie miały
stołki,
być problemem.
To po prostu fatalnie wygląda.
Polityki,
tak. I to ich ciągnie w dół.
Michał Danielewski.
Tak, to chyba ja to nawet napisałem, więc...
To ty napisałeś, no właśnie, no to prawo. No to...
Podtrzymam tę opinię.
Słuchajcie, chodzi o pieniądze, bo ci, którzy odejdą, nie będą mieli subwencji. Subwencja zostanie przy oficjalnych władzach Polski.
Ale ja nie sądzę, żeby te osoby, które chcą odejść z Polski 2050 po przegraniu wyborów z Pełczyńską na Łącz na szefa tej partii, w ogóle myśleli o samodzielnym starcie w wyborach jako jakiś podmiot, w miarę zorganizowany podmiot polityczny.
No ale ja słyszę na przykład od tych polityków, którzy są typowani do wyjścia, że to jest taka trudna sytuacja, bo się odchodzi w pustkę, w próżnię, tak?
No well, jeśli się z politykiem chce się odejść z partii, z którą się weszło do Sejmu, no to albo ma się przygotowany jakiś rodzaj spadochronu, no albo się odchodzi trochę w próżnię. Natomiast wydaje mi się, że większość z tych secesjonistów sejmowych znajdzie swoją przystań i ktoś ich przygarnie, choć oczywiście pewnie ich miejsca na listach nie będą jakoś nadzwyczaj eksponowane. No,
struktury
ale
lokalne nie czekają
z przede wszystkim im dłużej trwa ten spektakl, tym obie strony tego sporu same sobie szkodzą, bo secesjoniści wyglądają na coraz bardziej niepoważnych, więc coraz mniejszą ochotę mają inne partie, żeby ich przyjmować w swoje ramiona. A z drugiej strony, no sama partia i Pełczyńska na Łęcz, no stają się osobami, które co prawda wygrały wybory na przewodniczącą, natomiast kompletnie sobie nie potrafią po tym zwycięstwie poradzić ze swoim ugrupowaniem, więc tak, no skoro wszyscy wiemy, że ten rozłam prędzej czy później nastąpi, niech on nastąpi
im szybciej, tym
teraz
lepiej.
I rzeczywiście na podstawie jakiejś merytorycznej różnicy, to znaczy, nie wiem, że Pełczyńska na Łącz chce być jakoś bardziej socjal-liberalna, ci konserwatywno-liberalni politycy się z tym nie zgadzają, więc idą w swoją stronę, nie wiem, dryfują w stronę PSL-u albo Koalicji Obywatelskiej i tak dalej. No można sobie łatwo wyobrazić.
Moim zdaniem czas na tego typu operacje już dawno temu minął i teraz to już będzie się...
No pamiętajmy, tak, to co mówił pani redaktor, no, że Pełczyńska na Łącz cały czas jednak dysponuje większością członków partii, a nie klubu parlamentarnego, a to jednak oni ostatecznie w takim wyborczym liczeniu szabelek są ważniejsi niż tych kilkunastu posłów w klubie.
Ale podstawowym zasobem jest klub tej partii.
Politycznym, komunikacyjnym, natomiast nie wiem, czy wyborczym. No jednak w wyborach decydują ludzie w terenie, a nie posłowie.
Michał Danielewski, polityka.pl, Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Dziękuję.
Czwartkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 przed nami już informacja, tuż po nich audycja Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Kto i co dziś u ciebie?
Dzień dobry, Karolino, dzień dobry państwu. Podczas gdy coraz większa liczba Polaków chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a sejmowa podkomisja nadzwyczajna zajmie się projektami, które mają ograniczyć jego dostępność, branża paliwowa prezentuje koncepcję sprzedaży bezwitrynowej. Trunki mają być mniej widoczne, a decyzje zakupowe bardziej świadome. Dlaczego dopiero teraz i czy naprawdę wynika to z troski o społeczeństwo, to sprawdzam zaraz po informacjach w programie Off Czarek.
Czyli padną odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy, tak polecamy, ja Państwu polecam wywiad polityczny, to po 17. Życzę bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
Autopromocja. Światopodgląd w TOK FM.
This is almost certain to be the hottest year on record.
We have to keep the sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change.
We began to make America wealthy again.
Agnieszka Lichnerowicz tłumaczy, jak światowe wydarzenia wpływają na polską rzeczywistość. Światopodgląd. Od wtorku do piątku o 14:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5199. Teraz za 4999 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 lutego. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Kia K4. Najnowszy hatchback Kia już w salonach. Teraz dostępny w ofercie First Minute w leasingu od 102%. Kia K4. Polska premiera. Zapraszamy do dealerów na prezentacje i jazdy testowe.
Propozycja skierowana do przedsiębiorców. Obowiązuje do 31 marca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
Kia. Movement that inspires.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku do soboty róże. Idealne na walentynki. 40 cm w różnych kolorach. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,99. Teraz jedynie 7,99 za bukiet. A 4-litrowy zimowy płyn do spryskiwaczy. Cena regularna 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Pączek. Pączek w Kauflandzie to nie grzech. Do 50 rodzajów pączków i donatów.